obywatelstwu. Tak jak brat wspomniał, jestem tutaj z wami gościnnie dzisiaj. W ubiegłym roku także miałem przywilej uczestniczyć na konwencji. I tak się złożyło, że w rozmowie przyjechałem jeszcze raz tutaj. Brat Jeremiasz na początku zachęcał wszystkich stojących tutaj na tym miejscu, żeby cokolwiek powiedzieć w duchu prorockim. Daleko? Tak się składa, że w społeczności, w której wyrosłem, w stowarzyszeniu, duch prorocki był może nie na pierwszym miejscu, ale bardzo często podnoszony. Bardzo często braterstwo brali za wzór ruch badaczy Pisma Świętego, jaki rozprzestrzenił się po całym świecie. Tomy brata Raffaella, które przede wszystkim wskazywały na czas, w jakim bracia się znaleźli. Jeżeli czasy, w jakim bracia w ówczesnym czasie żyli, był bardzo bliski Królestwa Bożego i wydarzeń, jakie się działy, to myślę, że tym bardziej dzisiaj. Na pewno mam ułatwione zadanie, bo mój przedmówca przed obiadem bardzo szeroko rozwinął myśl związaną z wydarzeniami, które są tak bliskie naszemu sercu, a mianowicie sprawy związane z Izraelem. Ja chciałbym także braterstwu przybliżyć pewne myśli, które na pewno będą bliskie tym wcześniejszym, a zarazem swoje własne myśli, poglądy, które myślę nie będą dalekie od poglądów, badań, braterstwa, a zarazem związane z Pismem Świętym. Na wstępie chciałbym także przekazać pozdrowienia, jakie przywożę od braterstwa, ze zgromadzenia z Warszawy, gdzie, jak braterstwo wiecie, spotykamy się wspólnie z bratnim zborem Zrzeszenia, od braterstwa z Bydgoszczy, gdzie także braterstwo mają możliwość i społeczność raz w miesiącu spotykania się, od braterstwa z Chełma, gdzie także braterstwo rozwijają społeczność. Proszę przyjąć wyrazy miłości braterskiej, życzenia łaski, błogosławień Bożych. Moja myśl przewodnia to dość trudna księga, bo Księga Objawienia, która rozpoczyna się bardzo wyraziście, a zarazem symbolicznie. Księga Objawienia, 19 rozdział, wiersze od 11 do 16 włącznie. Braterstwo w nowych przekładach, nowy przekład Biblii tak zwanej warszawskiej, ma tam pod tytuł Tryumf Chrystusa. I praktycznie mój temat tak można nazwać. Tryumf Chrystusa. Jan miał taką wizję. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przeodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty biały bisior. A z ust jego wychodzi ostry miecz, który miał pobić narody, i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kać wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego, a na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. Proszę Państwa, Jan na wyspie Patmos, ten sam Jan, umiłowany uczeń Jezusa, kiedy przebywał na wygnaniu i jak tradycja podaje, w grocie, w której miał wizję, był przerażony. Przerażony głosami, które słyszał. To, co napisał sam, lub jak inni mówią, dyktował, ma wymiar i wyraz czegoś, co miało się wypełnić, czegoś, co było i jest zapisane w wielkich symbolach. Bardzo często odkładamy objawienie jako bardzo trudne, niezrozumiałe. Podobnie z prorokami niektórych trudnych proroków. Jednakże już w 11 wierszu widzimy niebo otwarte. Proszę pamiętać, że wizja nieba otwartego to jest wizja otwartych drzwi proroctwa. I taki tutaj widzimy zapis. A żeby jeszcze dobitniej zobaczyć tego, który siedzi na białym koniu, który ma sprawiedliwie sądzić, sprawiedliwie walczyć, należy sięgnąć do psalmu drugiego. I należy sięgnąć do psalmu 82. Zobaczcie, bratestwo, jak jesteśmy blisko psalmu, który jako 83 cytował brat Pietrzyk. Są to naprawdę psalmy prorockie. Psalm drugi pokazuje nam zapis czasu, jaki ma nastąpić i co do praw, jakie Chrystus miał uzyskać. W psalmie drugim znajdujemy takie myśli. Czemuż to burzą się narody, a ludy myślą o próżnych rzeczach? Powstają królowie ziemscy i książęta zmawiają się z połem przeciw Panu i pomazańcowi Jego. Te wersety bardzo często cytowane pokazują czas, w jakim te myśli zaczynają żyć tym życiem prorockim i czasem. Bo przecież nie czytamy o narodach, nie myślimy o książętach, którzy żyli tysiące lat, ale widzimy czas, w jakim my żyjemy. Czas, kiedy Bóg Ojciec ogłasza Syna Królem i daje Mu władzę. Nie tylko w momencie zmartwychwstania, tak jak jest myśl zapisana w 7 wierszu. Rzekł do mnie, Synem moim jesteś, dziś Cię zrodziłem. Z podziwem w innym przekładzie. Proś mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie. Ale myśli dalsze mówią, 9 i 10, że Król, który obejmuje władzę, ma rozgromić je berłem żelaznym. Roztłuczesz jak naczynie gliniane. Dalej czytamy. Bądźcie więc teraz rozsądni, królowie. Przyjmijcie przestrogę, sędziowie ziemi. Otóż my często przyzwyczailiśmy się do czytania w psomach brata Rossella i w artykułach o czymś, co nazywamy czasami pogan, czasami narodom. Czasami, które narody królowie, tak zwani królowie chrześcijańscy mieli. I musimy pamiętać, że te czasy przyszły jakby do wyliczone, do krańca. Czyli inaczej mówiąc, ci królowie muszą zacząć zdawać egzamin, czyli zdawać rachunek z tego, co do tej pory czyniły. I to jest właśnie czas, w jakim jaki znajdujemy w psalmie drugim i w naszych cytowanych wersetach objawienia. Pominięta przeze mnie myśl z wiersza trzeciego jest nieraz opacznie tłumaczona. Czytając w bezpośrednim kontekście znajdujemy myśl, tak jakby, cytuję wiersz trzeci, zerwijmy ich więzy i rzućmy siebie ich pęta, ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich, pani mu rąga. To by tak wyglądało, że trzeci wiersz dotyczy królów, którzy chcą siebie, czyli zrzucić, uniezależnić się od Pana Boga. Nie, tu jest odwrotna myśl. Tu jest myśl, że to Pan Pan, jak jest w starym przekładzie, te związki chce rozerwać, unicestwić dotychczasową koalicję, jaką związali najpierw królowie z łaski Bożej panujący, a następnie obecni władcy ziemi. Bo do tego powoli będę zmierzał. To dlatego w objawieniu znajdujemy bardzo wyraźną myśl, że Chrystus jako panujący ma atrybuty władzy. Tym atrybutem jest miecz obosiecznie ostry i laska żelazna. Wbrew wszystkiemu wydawałoby się, że miecz jest potrzebny do wojowania. I w symbolice tak jest istotnie. Tym mieczem obosiecznie ostrym jest Słowo Boże. Prawda, na której i którym jest Chrystus. Sprawiedliwość to znaczy coś więcej niż dobroć, jak nieraz mówimy. Sprawiedliwość to jest wszystko, co zawarte jest w majestacie Pana Boga i co zawarte jest w formie przyszłych rządów naszego Pana. To jest coś innego niż sprawiedliwość ludzka. Dlatego często mówimy, i Biblia o tym powtarza, że człowiek patrzy, co ma przed sobą. Natomiast sprawiedliwość pańska nie mierzy i nie waży tymi atrybutami, którymi mierzy i waży człowiek. I dlatego nam niejednokrotnie jest trudno zrozumieć, dlaczego takie, a nie inne rzeczy dzieją się na świecie. Bo nam by się wydawało, że powinno być troszeczkę inaczej. A więc moglibyśmy już teraz rozszyfrować, że nasz Pan ma wiele atrybutów swojej władzy. Biały koń, na którym siedzi, to czyste nauki, czyste doktryny, że oczy jak płomień ognia, to jest mądrość pańska objawiona nie w czasie przyjemnym, ale w czasie niekorzystnym, tak dla królów, dla narodów i dla całego świata. Bo ogień wyobraża, wiele jest wyznaczników ognia. Tutaj ja myślę, że jest to ogień ucisku, ogólnie pojętego. Jeszcze nie ognia anarchii, albo jak niektórzy chcą widzieć, Armagedonu w tym ostatecznym rozrachunku, ale rozliczania. Nasz Pan, i powoli zakończę myśl, bo to są sprawy, które bardzo dobrze są znane, ma tutaj jakby przy sobie i na sobie i wokół siebie pewne symboliczne znaczenia, które bez problemu zauważymy, że one pochodzą od Boga i przynależą do naszego Pana. Że Pan sam, brat Asel też tak tłumaczy, że Pan sam czyni wszystkie rzeczy w tym znaczeniu, że nie odda żadnemu ziemskiemu dowódcy prawa do późniejszego jakby przewodzenia, albo tak jak ktoś by chciał, że jest przywódcą ogólnoświatowym i będzie miał on, jako ludzki przywódca, prawo do chwalenia się w przyszłości, że to on coś osiągnął, czy w swoim imieniu, lub w imieniu pańskim. Kiedyś byli tacy przywódcy, którzy w imieniu pańskim czynili wiele rzeczy. Pamiętamy tych, którzy nawracali w imieniu pańskim, których Pan nie wysłał. Tutaj natomiast, tak jak mój poprzednik mówił, czynniki, narzędzia są w rękach pańskich. I tutaj, żeby już nie było powtórzeń, Pan nie czyni sam mieczem, ale także miał narzędzia, które uczyniły na świecie bardzo wiele w tym względzie. Mieczem ducha. Brat Russell tak to widział w drugim tomie na stronie 101, że miecz prawdy już naostrzony ma uderzyć każdy zły system i obyczaj. I praktycznie ten tytuł, ten wielki artykuł czy wykład Człowiek grzechu wyraźnie pokazuje, co ten miecz uczynił. A co uczynił w czasie właściwym? Uderzył każdy, cywilny, socjalny i duchowy. Wysysem i obyczaj. Owszem, widzimy, że to uderzanie już się rozpoczęło. Czym jest laska żelazna? Laska żelazna jest atrybutem władzy, tak jak miecz jest atrybutem przeznaczonym do wojowania. Laska żelazna jest atrybutem władzy, rządzenia, sądzenia i rządzenia. I tu są dwie sprawy czasowo związane. Sądzić i rządzić to są dwie różne sprawy. I znowu posłużę się jednym może cytatem brata Russella, a mianowicie, że dostrzegamy Pana, który sam tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. Jest to cytat dość długi z 4 tomu, ja tylko jeden fragment. To, że Król Królów przedstawiony jest jako ten, który tłoczy prasę winną sam, oznacza, że moc użyta do obalenia narodów będzie pochodziła od Boga, a nie tylko od ludzi. To moc Boża będzie karać narody. Żadnemu ludzkiemu dowództwu nie przypadnie w udziale zaszczyt zwycięstwa prawdy i sprawiedliwości. Jak daleko jesteśmy w urzeczywistnieniu tego, co powiedzieliśmy sobie? Król panujący, sam Pan Panów, ukoronowany, laską żelazną, oddający sąd i sprawiedliwość. To znaczy, że próbujemy pokazać czasy, które nie są przyjemne dla narodów. Czasy, na które, choć to dziwne, czekaliśmy od dawna, powiem inaczej. Moi dziadowie, chociaż nie byli wprawdzie, i moi rodzice, i my także, moje pokolenie czeka na coś, co miałoby się wydarzyć na naszych oczach. No i tu jest taki paradoks. Moje przemyślenie jest następujące. Z jednej strony chcielibyśmy zobaczyć i doczekać rzeczy, jakie się dzieją, ale z drugiej strony nie chcielibyśmy żyć w tak strasznych warunkach. Ale praktycznie to od 14 roku, zobaczcie, ile pokoleń żyło już w tych warunkach niekorzystnych. Czy nie widzieliśmy tego? Ale my zawsze czekaliśmy, że będzie jeszcze gorzej. W jakim znaczeniu? No i to są właśnie takie sprawy do dyskusji. Jak dalece i czego oczekujemy wewnętrznie? Co byśmy jeszcze chcieli zobaczyć? Niektórzy mówią najazdu Goga, powstania proroków. Czy to jest realne zobaczyć? Wobec tego, jakie warunki będą panowały w tym okresie? Ja nie chciałbym powtarzać myśli, jakie mój przedmówca określił, wobec tego przejdę szybciej do przodu, że tak się wyrażę. Chciałbym przeczytać kilka myśli, jakie zapisałem akurat w odpowiedzi na pewno na sytuację, jaka właśnie miała miejsce podczas wojny w Iraku, tak ją nazywamy. Działo się to w czasie tej wojny. Otóż być może kilka zdań, jakie wypowiem, będą dziwnymi dla braterstwa. Otóż jestem zwolennikiem teorii, tezy, poglądu, że to, co się obecnie dzieje, jest wynikiem, albo inaczej powiem, frontem III wojny światowej. Dziwnie to zabrzmiało, prawda? Wysuwam tę teorię na tej podstawie, że historia zapisała już dwie wojny światowe. I jak my patrzyliśmy na historyczne znaczenie tych dwóch wojen? Czym one dla nas były do tej pory? Czym była dla nas pierwsza wojna światowa? Czym była druga wojna światowa? Pytanie, czego oczekujemy lub oczekiwaliśmy od trzeciej wojny światowej? Czy trzecia wojna światowa to już ostateczna anarchia? Czy trzecia wojna światowa to część najazdu Goga lub najazd Goga? Czym ona powinna być? Lub w moim przekonaniu jest. Z historycznego punktu widzenia pierwsza wojna światowa w tym znaczeniu, no i właśnie. I tu muszę zrobić przerywnik. Do tej pory bracia kaznodzieje ze strady bali się, źle powiedziane, obawiali się. Długo zastanawiali się albo w ogóle przemilczali kwestię nazewnictwa. Nazewnictwo, że coś jest polityczne, a może być tylko historyczne, że coś jest ekonomiczne lub gospodarcze, źle brzmi z tej strony. W dyskusjach tak, w poglądach, w polemikach prywatnych tak, ale z tej strony to jakoś tak dziwnie to brzmi. Natomiast ja za chwilę wrócę do myśli. Natomiast proszę zauważyć, brat Russell wielokrotnie podkreślał i tak. Czwarty tom, strona 528. Walka owego wielkiego dnia Boga Wszechmogącego będzie największą rewolucją w dziejach świata, ponieważ ujawnią się w jej trakcie wszystkie zasady niesprawiedliwości. I teraz podsumowanie psalmu drugiego. To jest drugi tom, strona 101. Jeżeli nasza zdolność widzenia nie będzie osłabiona uprzedzeniami, to patrząc przez poprawnie ustawiony teleskop Słowa Bożego, możemy jasno zobaczyć charakter wielu wydarzeń mających miejsce w Dniu Pańskim. Możemy też zobaczyć, że znajdujemy się w samym środku tych wydarzeń i że przyszedł dzień on wielki gniewu Jego. Inaczej jest to przedstawienie tego, co bratestwo przeżyli. Pierwsza i druga wojna światowa. Boży gniew. Chciałbym jeszcze przytoczyć pewną myśl, która się znajduje i jest sentencją dwóch wersetów psalmu 82. Przeczytajmy sobie jeszcze tą myśl i występującego tam komentarza. Psalm Asafowy, ten sam, który brat cytował. Bóg wstaje w zgromadzeniu Bożym. Pośród bogów sprawuje sąd. Jak długo sądzić będziecie niesprawiedliwie i stawać po stronie bezbożnych? Czy pamiętacie, braterstwo, jaki jest komentarz do tych dwóch wersetów? Komentarz brata Russella. Komentarz z piątego tomu. Otóż jest następujący. Cały ten psalm 82 najprawdopodobniej mówi o naszym Panu Jezusie jako naznaczonym przez Boga Wybawicielu i sędzi chrześcijaństwa. Teraz, w czasie Jego paruzji. Do Niego właśnie odnoszą się słowa Bóg, jako Elohim, Chrystus, naznaczony przez Boga, aby obecnie sądził świat, stoi w zgromadzeniu Bożym. I to właśnie do tego szczególnie chciałem się odnieść. Pomiędzy finansowymi, politycznymi i religijnymi bogami, czyli mocarzami. A pośród tych bogów mocarzy sądzi. I do tego właśnie, do tych słów, do tej triady jakby, do tych trzech słów. Finanse, ekonomia, gospodarka, polityka. To historia mówienia o sprawach cywilnych i religia. I o dziwo, przeważnie, zawsze mówiliśmy o tej trzeciej. Przeważnie o sprawach religijnych. Ale jak powiedzieć na przykład o papiestwie, nie mówiąc o historii, a za historią jest polityka? Jak powiedzieć o państwach, o Babilonii, o Medoperskiej, jak nie wspomnieć o historii? A za historią stoją królowie, a za królami stoi władza, a za władzą stoi polityka. Jak to rozerwać? Jak nie mówić o tych rzeczach naraz? Ja, chociaż jak bratestwo widzicie, nie jestem może tak elokwentny, to jednak zauważyłem, że Tych rzeczy nie można rozerwać. One w całości, one zawsze były razem. I brat Russell to widział bardzo dobitnie. A więc, wracając do myśli, pierwsza wojna światowa zaznaczyła nie tylko upadek książąt, królów z łaski Bożej panujących, tak? Ale co uczyniła? Raz na zawsze zabrała im tą dziedziczność. Nie pozwoliła dalej trwać w takim związku. Nie będę teraz przypominał całej historii, od czego i jak dalece się to zaczęło. Druga wojna światowa co zaznaczyła z kolei? Uczyniła podział świata na to, co nazywaliśmy zachód i wschód, czy wschód i zachód, jak to woli. A co trzecia wojna powinna uczynić? Uczyniła to jest mój pogląd, jednobiegunowość. Uczyniła coś, co teraz widać wyraźnie, że jest mocarstwo, które uchwyciło jakby całość tej władzy. Ja myślę, że brat Jeremiasz już wielokrotnie kontynuował tą myśl odnośnie bestii z 13 rozdziału objawienia od 11 wiersza, bestii z ziemi, bestii dwurożnej, tej bestii, która mówi jak smok. Z jednej strony mam na myśli Stany Zjednoczone, Ameryki Północnej. Z jednej strony chciałyby pokazać światu, że są za demokracją, że chcą starać się o biedaków, ale z drugiej strony ich władza silna z militarnego punktu widzenia, bo ta jest przede wszystkim. Proszę pamiętać, że budżet amerykański przewyższa wielokroć budżety wszystkich państw i nikt nie może dorównać pod tym względem, prawda? Więc wytworzyła się tu jakaś siła, której do tej pory nie było. Proszę pamiętać, że historia nie zna takiego mocarstwa, jakimi dzisiaj są Stany Zjednoczone. W przeszłości mocarstwo rzymskie, ta, którą nazywamy bestią z proroctwa Daniela, nigdy nie było tak silne. Nigdy nie miało tak olbrzymiej władzy. Do czego zmierzam w swoim wystąpieniu w tym momencie? Bo to jest tylko pokazanie jednego aspektu sprawy z momentu, kiedy nasz Pan objął zupełnie władzę, w sensie takim, że nie pozwala nikomu pójść na lewo i w prawo. Inaczej mówiąc, Pan kontroluje wszystko i wszystkich. To nie znaczy, że palcem kieruje. Czy pamiętamy odpowiedź brata Russella z pytań odpowiedzi na 300 stronie? Żebym był dobrze zrozumiany, odczytam tą myśl. Jaki jest obecnie nadzór, boski nadzór nad bieżącymi wydarzeniami? Ta myśl jest następująca. Brat Russell na dwie odpowiedzi dotyczących Daniela 4, rozdział 17 wiersz, że Najwyższy panuje nad Królestwem Ludzkim i daje komu chce, a najpodlejszego z ludzi stanowi nad nimi, oraz z listu do Rzymian apostoła Pawła, 13 rozdziału 1, 2 wiersza, że każda dusza, czyli każda istota niech będzie zwierznością wyższym podana, bo nie ma zwierzchności tylko od Boga, a te, które są od Boga, są postanowione. Brat Russell odpowiada w następujący sposób, że z tych wszystkich zapisanych przykładów możemy zauważyć, że Bóg żywo się interesuje tym wszystkim, kto ma być wywyższony, a kto nie. Ale mówi, to nie znaczy, że ci różni królowie przedstawiają wybrańców Bożych pod względem ich wierności Jemu, a raczej, że byli oni tymi, przez których rozwijający się boski plan mógł być znamiennie zamanifestowany i wykonany. To znaczy dalej? Jednak opatrzność Boża dozwala im zajmować trony tamtym do czasu z łaski Bożej panującym, jak ja to mówię, do roku 14. Bóg nie nadzorował i nie nadzoruje ich w tym znaczeniu, że upoważnił ich, aby byli jego przedstawicielami, ani też nie jest odpowiedzialny za ich czyny i postępowanie, ale że kontroluje sprawami tak, aby współdziałały z jego zarządzeniami. I teraz najciekawsze. Odnosi się to do ówczesnych, jak i obecnych. Brat Russell daje przykład wyboru prezydenta Stanów Zjednoczonych. Podobnie rzecz się ma i dziś mówi. Bóg wie, który kandydat ubiegający się o urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych w czasie wyborów byłby najodpowiedniejszym. Najbliżej współdziałającym w wytworzeniu warunków, na jakie on, Chrystus, chce dopuścić w danym czasie. Nie potrzebuje czynić go świętym. Lecz on może na pewne rzeczy dozwalać, inne powstrzymać, bez pogodzenia wolnej woli któregokolwiek władcy i bez przyjmowania odpowiedzialności za jego rządy. I dzisiaj, kiedy patrzymy na formę rządów wielu narodów, a w tym także rządów Stanów Zjednoczonych, to widzimy zadziwiające sprawy. Trzeba zauważyć, że nie tylko politycy, nie tylko ekonomiści włączają się, ale także i religianci się włączają, prawda? I tak jak nic się, proszę Państwa, nie zmieniło. Ja do dzisiaj pamiętam wykłady starszych braci, którzy mówili i przypominali aż do znudzenia czas I wojny światowej, kiedy po wszystkich stronach frontów, a więc i po stronie niemieckiej, tak, i po stronie rosyjskiej wtedy, szli religijni przywódcy i święcili, jak to wtedy była mowa, armaty, święcili tych przywódców, święcili króla, czy wszystkich razem. Czy myślicie, braterstwo, czy w II wojnie światowej nie było inaczej, a dzisiaj, czy nie jest podobnie? Do zdumienia mi przyprowadził fakt, kiedy w jednym z dzienników, zresztą mam to także na piśmie, jestem wzrokowcem, także wolę mieć słowo pisane, słucham i czytam i znajduję myśl, że przed atakiem na Irak Pentagon zbierający się co czyni na chwilę? Pochyla głowy i modli się. Później mówią, że prezydent Bush to samo czyni. I tak zastanowiło mi, o co i dlaczego się modlą. Wcześniej czegoś takiego nigdy nie podawano do publicznej wiadomości. Nigdy nie ujawniano, albo inaczej. Kiedy nasi przywódcy robili to wcześniej, prawda? No to wydawało się to takie dziwne. A co się dzieje nagle, że ci przywódcy jedynego supermocarstwa nagle stali się tak religijni? I do czego oni zmierzają? Otóż, będąc ostatnio na jednym ze spotkań takiej chrześcijańskiej społeczności, wpadła mi w rękę i teraz taki test. Jak, braterstwo, sądzicie, czy ten argument jest przekonujący? Bo ta fala tej kwestii właśnie religijnego podejścia, no, jest bardzo bliska tym myślom, które za chwilę jeszcze bardziej będę chciał rozwinąć, jeżeli mi czas starczy. Czy spotkaliśmy się kiedyś z takim wyrażeniem teoria wojny sprawiedliwej? Ta teoria to nic nowego. Została wypracowana przez Tomasza Zakwinu i Francesco Suareza. Ja to powtarzam za artykułem Chrześcijanie w obliczu wojny z Gazetki Chrześcijańskiej napisanej przez diakona tamtej społeczności. I on właśnie tutaj udowadnia na podstawie tych wersetów, które już tutaj były częściowo zacytowane, czyli to apostoła Pawła do Rzymian i tak dalej, jaki powinien być stosunek do władzy. I teraz, teoria wojny sprawiedliwej to taka, kiedy mocarstwo, które rządzi lub jest, musi to być wypowiedziane w słusznej sprawie, a więc mocarstwo rządzące ma prawo wypowiedzieć wojnę, jeżeli jest słuszna sprawa. Na przykład w celu wymierzenia kary barbarzyńcom, obrona ludzkości. I tu jest bardzo dużo takich argumentów, które powinny być zastosowane, spełnione warunki. I wreszcie Co najciekawsze, bo dotyczy wojny w Iraku na przykład. Po szóste wreszcie, przemoc musi być skierowana tylko przeciwko tym osobom, które stanowią uzasadniony cel ataku. Jeśli akcja zbrojna spełnia powyższe warunki, można ją uznać za sprawiedliwą. Ale to nie wszystko. Ten diakon zastanawia się, jaki jest stosunek człowieka wierzącego do tej kwestii. Czy człowiek wierzący może popierać wojnę sprawiedliwą? Czy ją powinien popierać czynnie? Czy modlić się właśnie? I o co się modlić? Czy modlić się, żeby ta wojna szybko się skończyła? Czy żeby jak najmniej ludzi zginęło? Czy modlić się o pokój? W tej samej społeczności spotkałem grupę ze Stanów Zjednoczonych, którzy zaangażowani są bardzo czynnie w pracę na rzecz Żydów. To jest, dotyczy ruchu mesjanistycznego. I tam przez tłumacza zadałem takie pytanie. Jak jest aktualnie w Stanach Zjednoczonych, a szczególnie w tym miejscu, gdzie ta osoba mieszka? Jak jest w momencie, kiedy wojna w Iraku trwa i są modlitwy o pokój? Po której ze stron angażują się w ich społeczności? W pierwszym momencie powiedziała, że ona się modli o pokój i popiera prezydenta Busha. I wtedy ja już nic nie wiedziałem. Bo prezydent Bush też się modli o pokój, prowadząc wojnę. Nie wiem, czy braterstwo zastanawialiście się nad tymi kwestiami, czy dochodziły do was te kwestie, które miały miejsce na czasie. A więc tu są takie paradoksy. Tu są paradoksy, że media nagłośniły sprawę, że faktycznie prowadzimy wojnę z barbarzyńcą, który zaatakował nasz kraj, że trzeba go sprawiedliwie osądzić, najlepiej wyeliminować. Tak było z Afganistanem, z Bin Ladenem i tak jest obecnie z Irakiem i Husajnem. I jaki powinien być stosunek, ten, jak on dalej cytuje? Że mówi, jest druga strona. Ta, że cytuję, ta sama troska, która skłania miłosiernego Ojca w niebie do ustanowienia władzy karzącej złoczyńców. Czy Pan Bóg nadal, inaczej mówiąc, czy ta interpretacja jest nadal aktualna? Zmusza dziecko na ziemi do współpracy z władzą na rzecz utrwalenia względnego porządku w tym świecie. Nawet jeśli oznacza to osobisty udział w wojnie. Czy zgadzacie się, braterstwo, z taką tezą? Chrześcijanin weźmie udział w wojnie sprawiedliwej, ale uczyni to z żalem, że nie udało się zaprowadzić pokoju innymi środkami. To są, proszę braterstwa, argumenty religiantów, którzy faktycznie w umysłach ludzi religijnych trzebią coś, co człowiek posiada od zawsze. Albo inaczej, zostało to prawo przypomniane na Synaju. Nie zabijaj. Nie miej w nienawiści żadnej istoty. Pod żadną przykrywką, albo inaczej mówiąc, niech w twoim umyśle nie będzie coś, że ty możesz sprawiedliwie w imieniu Bożym lub z upoważnienia Bożego zaprowadzić właśnie poprzez zabijanie porządek. My akurat nie mamy takiego problemu, bo chociaż się tym nie szczycimy, ale pamiętamy czasy, kiedy w latach zaraz powojennych, zresztą i przedwojennych, i nie tak dawno, kiedy jeszcze młodzi chłopcy nie mogli się uchronić przed służbą wojskową, bardzo często siedzieli w więzieniu, prawda? To było coś, co jakby stanowiło taką podstawę, chociaż ci młodzi chłopcy może do końca nie rozumieli tego zagadnienia, ale byli wychowani w duchu, że nie wolno zabijać. Za to byli karani, sądzeni, za to byli prześladowani. Za samą myśl nie noszenia broni. Jest to, proszę braterstwa, paradoksem, kiedy czyta się takie zagadnienia i kiedy zastanawia się, że tak pierwsza wojna światowa, jak i druga i obecnie, o której wspomniałem, że są fronty trzeciej wojny światowej, że są umysły, które myślą, że można zaprowadzić w imieniu Pana Boga, albo obok Niego, albo nawet i bez Niego. Trwały światowy pokój i bezpieczeństwo, jak mówi apostoł Paweł. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział i 3 wiersz. Albo inaczej, ta synteza tej myśli zawarta jest za czasów Jeremiasza. Czy pamiętamy, w jakim celu Bóg powołał Jeremiasza? Żeby co głosił narodowi izraelskiemu? Że przyjdzie pokój? Że przyjdzie miecz? Że mają się podporządkować Nabuchodonozorowi? Prawda? Był uznawany przez nich za fałszywego proroka. To on słynne słowa kazał zapisać. Mówią pokój, lecz nie ma pokoju. Kiedybyśmy identycznie zastosowali wersety z Ewangelii Łukasza, 21 rozdział, 26 wiersz i dalej, to są słowa naszego Pana. A na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. A w tym samym czasie mówią pokój i bezpieczeństwo. To jest ten czas, proszę braterstwa. I mój przedmówca przed obiadem właśnie o tym mówił. Że to bezpieczeństwo, bo tam takie słowa są w prorocie Ezechiela zapisane, że to bezpieczeństwo ma być czym? Ma być wielkim, czasowym synonimem najazdu Goga. Albo tuż poprzedzającym. My kiedyś czekaliśmy lub mówiliśmy, że bezpieczne mieszkanie Izraela już było, bo Izrael był silny. No skłaniamy się coraz bardziej, że zawory, bramy, że mury, no to są jakieś, to jest jakaś faza bezpieczeństwa, inaczej mówiąc, to są jakieś układy, które pozwalają Izraelowi w miarę bezpiecznie mieszkać. A Izrael ma bezpiecznie mieszkać bez tychże układów i symbolicznych zaworów, bram i murów. Wobec tego wszystko, proszę zauważyć, skłania się w tamtym kierunku. Możemy powiedzieć, chodziło o ropę. No bo fakt, przez Afganistan trzeba było przeprowadzić ropociągi. No chodziło o ropę w Iraku, bo teraz można ją za przeproszeniem eksploatować bez umiary, bo nikt tego nie kontroluje w tej chwili, prawda? Może to trwać bez końca. Ale czy tylko o to w istocie chodzi? Mnie zelektryzował taki tytuł i praktycznie no, podsumował myśl, że żyjemy w czasie III wojny światowej. Taki artykuł wprost pod tytułem Trzecia wojna światowa, to jest 30 marca 2003 roku. I proszę zauważyć takie zdania. Dosłownie cytuję. Amerykanie chcą się pozbyć Saddama Husajna nie dlatego, że prezydent Bush junior pragnie dokończyć dzieła ojca, który w 1991 roku wyzwolił Kuwejt, okupowany przez Irakijczyków. Nie dlatego, że Ameryka potrzebuje tańszej ropy. Chociaż to też jest prawdą, że Ameryka potrzebuje tańszej ropy. Chociaż jak w nawiasie czytamy, wartość tego zamysłu trudno przecenić. I nie po to tylko, aby zapewnić sobie ochronę przed iracką bronią masowego rażenia, której notabene nie ma, jest ukryta. Nie zajmujemy się tym w tym momencie tym. Ale, i proszę o uwagę, wkraczając do Iraku, Amerykanie podjęli polityczny marsz do Jerozolimy. Co to znaczy? Czy to już jest najazd Goga? Nie, nie. To jest przyczółek bezpiecznego mieszkania. Marsz mający doprowadzić do ustabilizowania sytuacji na Bliskim Wschodzie, przecięcia pasma wojen i zbudowania demokracji w regionie. Światowi ludzie to za nas piszą, proszę braterstwa. Inny artykuł z Angory. Artykuł, który to tekst nie jest przeznaczony do publikacji w Ameryce Północnej. Więc zakazana jest taka myśl zawarta w tym artykule. Tytuł, czy wojna w Iraku leży w interesie Żydów czy Amerykanów? Najpierw Irak, potem Iran, a później Izrael. Są to, proszę braterstwa, argumenty, wreszcie jeszcze inna myśl zawarta w tezie rzecznika armii izraelskiej z 1991 roku, która w sposób zdecydowany On podkreśla to wszystko i mówi, że stan dzisiejszy jest taki. A więc cytuję słowa rzecznika armii izraelskiej podczas wojny z Otoczy w 1991 roku. To jest z gazety Tapus, chociaż ja nie umiem po hebrajsku, ale to jest na polski przetłumaczone w naszych gazetach. Amerykanie zostaną w Iraku, rzecznik mówi, i wezmą udział w tworzeniu przyjaznego rządu. Czy on będzie przyjazny? Nie wyjadą, dopóki nie zabezpieczą irackich szybów naftowych, które teraz są najważniejsze dla USA i całej zachodniej gospodarki. Sprawa recesji. I następna myśl. USA i Wielka Brytania będą musiały zająć się tworzeniem demokratycznego państwa i uzgadniać z Izraelem wszystkie swoje posunięcia. I tu dyskutowałem z bratem w przerwie. Ten rzecznik mówi, że będzie dokładnie na odwrót. Czyli dodał ten rzecznik, że Izrael już teraz powinien szukać pomysłów i nowych sposobów na podjęcie odpowiednich działań dyplomatycznych i politycznych na Nowym Bliskim Wschodzie, który teraz formowany jest przez Amerykę. O co braterstwo w tym wszystkim chodzi? Moja konkluzja i teza jest następująca. Lud Boży nie może się wikłać w wojnę. Chociaż już samo mówienie, jak Bratasel pisze, samo mówienie o tym może wywołać u szatana i demonów chęć pomsty, bo mówimy najtajniejsze rzeczy, proszę braterstwa. Taki zapis Bratasel umieścił w swoim tomie. Że jeżeli już o tych rzeczach mówimy, no... Chociaż jako lud Boży nie stoimy po żadnej stronie, tak jak Pan zaleca, ani nie angażujemy się bezpośrednio, ale z samego faktu, że o tym mówimy, może świadczyć przeciwko nam. Są cytaty z drugiego tomu. Może to nawet będzie podstawą dla klasy kleru, klasy rządzących, uznać nas także za anarchistów. Dlaczego? Bo ujawniamy najtajniejsze zamysły księcia ciemności. A to już jest dla niego zagrożenie. Rasel mówi, nie powinniśmy straszyć świata ani pobudzać do działania przeciwko jakiejkolwiek władzy, ale czy ktokolwiek może nam zabronić bardziej słuchać Boga niż ludzi? Kwintesencja tego jest następująca. Brat Rasel doświadczał tego samego za swojego życia. Kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa, to on w październiku, 15 października 1914 roku na hasło i wołanie o pokój, co odpowiedział prezydentowi Stanów Zjednoczonych? Że on nie może tego uczynić. Że on nie może się modlić o pokój, o ludzki pokój. Że on przez 40 lat ogłaszał co? Ogłaszał o wojnie, proszę Matę. O wojnie ogłaszał. Czy takie mówienie, to co ja powtarzam, nie może być przez innych podchwycone, o czym ci ludzie głoszą i o czym oni mówią. Brat Russell miał podobne zagrożenie. Mówi, nie możemy zgodzić się w tej sprawie z naszym szanownym panem prezydentem. Cenimy pokój wielce. Ja także jestem zwolennikiem pokoju. Mówię o sobie. Przez całe życie, brat Russell mówi, staramy się być czynicielami pokoju, a jednak nie możemy prosić Wszechmogącego, aby zmienił swoje plany i przypodobał je do planów naszego szanownego prezydenta. Przez 2500 lat Bóg przez proroków biblijnych mówił swemu ludowi o tej wielkiej wojnie, jeszcze straszniejszym Armagedonie, który miał po niej nastąpić. Czy możemy się spodziewać, że cofnie ten zamiar na naszą prośbę? Modlitwy tych milionów proszących o sukces dla Niemców, o wyniszczenie aliantów, modlitwy innych milionów o sukces aliantów i zniszczenie Niemców, ani modlitwy papieża, ani naszego prezydenta i innych dobrych ludzi, aby ta straszna wojna szybko się skończyła, nie spotkają się z odpowiedzią, o ile dobrze czytamy Biblię. Czy historia nie zatoczyła koła? Czy nie dzieje się obecnie? Identycznie się, proszę braterstwa, dzieje. Nic się nie zmieniło od tamtych czasów. Nic. W mediach to tak wygląda, że Bin Laden to jest demon, że Hussein to jest wielki despota, ale zachodni prezydenci to aniołowie. Czy tak braterstwo to odbieracie? Brat Russell wyraźnie wskazywał, że przez 40 lat ogłaszaliśmy nadejście tej wojny oraz jej chwalebny rezultat przez kazania ustne, pisemne i książki na temat studiowania Biblii. Nasze kazanie 4 października było raczej oparte na słowach mistrza o obecnej trwodze narodów. Narodów bezradnych. Kazanie było wypowiedziane w świątyni w Nowym Jorku. 1500 ludzi go słuchało, wielu opuściło to miejsce, nie mogąc się tam dostać. Reasumując, przeczytam dosłownie myśli, jakie wtedy zawarłem w swoim liście. To, co się dzieje od wojny w Iraku w 1991 roku, Jugosławii lata 95-99, bardzo dużo byśmy mogli powiedzieć na ten temat, Afganistanie 2001-2002 i obecnie w Iraku 2003, są to fronty III wojny światowej. To jest moja osobista myśl. Pycha, duma i mowa smokowa USA jako bestii z dwoma rogami, objawienie 13 rozdział, 11-13 wiersz, która zwodzi i zmusza ludzkość do zaprowadzenia światowego, czytaj globalnego nowego ładu wraz ze światowym rządem jako obrazu bestii, objawienie 13 rozdział, 14-17 wiersz, w podsumowaniu wygląda następująco. Że ten światowy rząd globalny, ogólnoświatowy, który miałby być namiastką, a raczej miałby być zwierciadlanym odbiciem tej bestii, która rządziła przez ponad 1000 lat, to dlaczego ten nowy rząd demokratyczny nie mógłby rządzić jeszcze kilkaset lat? Nie wiem, czy ten rząd to będzie rekonstrukcja lub zamiast ONZ. Na pewno powinna to być struktura, jak Zbigniew Brzeziński w Wielkiej Szachownicy opisuje, powinna się przekształcać stopniowo w geopolityczne rdzenie organizacji, która weźmie na siebie odpowiedzialność za pokojowe kierowanie sprawami świata, po czym stopniowo przejęłaby berło Ameryki, pierwszego, jedynego i ostatniego supermocarstwa naprawdę ogólnoświatowego, który tymczasowo wziął na siebie ciężar odpowiedzialności za pokój i stabilność świata. To są słowa naszego rodaka. Przedstawicielstwa to jest spojrzenie jakimi oczami? Ja zawsze powtarzam. W proroctwie Daniela mamy dwa obrazy, dwa spojrzenia. Pierwszy ze snu Nabuchodonozora. Jest to spojrzenie ludzkie, które usprawiedliwia swoje zamysły. Drugie spojrzenie to jest spojrzenie Daniela, które te same równoległości podaje jako zwierzęce i bestialne. To jest strona Pana Boga i to jest strona ludu Bożego, patrzenia na te same kwestie. To, co przeczytałem, jest to strona ludzka. Tak człowiek chciałby widzieć. Chciałby widzieć nowe królestwo, a raczej królestwo obecnie panujące, bez Pana Boga, pełne demokracji, które by mogło czasowo zabezpieczyć sprawy świata. I teraz druga kwestia, powoli kończę, dotycząca Bliskiego Wschodu, który tak trochę szerzej powiedzieliśmy, i samego Izraela. I tutaj znowu może zadziwię niektórych takim zdaniem. Jestem zwolennikiem teorii. Nie wiem, czy to jest mój pomysł. Tak to zauważyłem w międzyczasie. Na podstawie wielu jeszcze nie przedstawionych braterstwu kwestii spraw i podstaw. Że obecna wojna w Iraku rozstrzygnie proces stabilizacji w całym regionie bliskowschodnim z Izraelem jako regionalnym w przyszłości hegemonem. Dlaczego? Że uważam, że będzie to dla Izraela wielka pokusa, pomysł piekła rodem, że nadszedł dla nich, dla Izraela, czas nowych rządów w regionie. Podstawa Izrael Shahak, książka Tel Aviv za zamkniętymi drzwiami. Jest to jeden z ludzi, który jest także uważany za proroków, przez jednych za proroków Izraela, w sensie patrzenia religijnego, politycznego przez nich. Co chcę tutaj pokazać? Chcę tutaj, bratesu, zwrócić uwagę, że po 1967 roku Stany Zjednoczone dopiero zauważyły, że Izrael może być w ich rękach, czytaj w rękach politycznych i gospodarczych, powiedziałbym szajlokowym, czy takie słowo jak Shylock, coś bratestwu mówi, czwarty tom. Bratestwo wspominał, co to jest za symbol i czego on oznacza. Że po 67 roku Stany Zjednoczone jakby chciały uczynić Izraela żandarmem na Bliskim Wschodzie. I tak to się stało. Izrael, szczególnie po tym drażliwym wypadku dla nich, po zabiciu premiera Rabina w 1995 roku, jest podzielony. Jest podzielone między pionierami, którzy budowali państwo Izrael, jak tu brat mój przedmówca mówił. Nie udało się tylko jedynie wśród młodych ludzi, którzy nadal jeszcze służą w armii i bronią państwowości, bo to jedyne, co jeszcze mają. Nie udało się ich jeszcze zupełnie rozbić, żeby tego nie czynili. Natomiast podział jest następujący. Tak wśród tych starszych wiekiem, jak i młodych, za pokojem i przeciwko pokojowi. Każdy, kto był w Izraelu, mógł zauważyć, że te rzeczy mają miejsce. Że jest grupa ludzi, którzy za wszelką cenę chciałaby, żeby ten pokój był zawarty. Nawet za cenę oddania świętych miejsc i strategicznych miejsc. Inni z kolei są zupełnie temu przeciwni. No takim jastrzębiem jest obecnie premier Sharon i zwolennicy. Natomiast porozumieć się w taki sposób, żeby to było i politycznie, i gospodarczo korzystnie dla Izraela. I żeby Zachód znowu nie uczynił z nich tak, i to Sharon powiedział, pamiętacie, braterstwo, tak jak uczynił Hitler z Czechosłowacją. To jest ta myśl, która tutaj zawarta między innymi w odpowiedzi. Na pewno poruszyłem pewne kwestie, z którymi jedni się mogą zgadzać, drudzy nie. Sprawa jest poglądowa, to nie jest dogmat, to nie jest doktryna. Z tego się nie strzela. Na tym trzeba myśleć. Są proroctwa, które potwierdzają pewne znamiona. My często chcemy się wzajemnie poprzeć pewnymi poglądami, teoriami czy proroctwami, żeby uspokoić swoje sumienie. No i żebyśmy te następne noce spokojnie przespali, żeby nie było tych białych nocy, jeżeli angażujemy się bardzo wyraziście. Bo jeżeli nie, to nie mamy tych problemów. Myślę tak na uzupełnienie, bo w trakcie, kiedy brat pierwszy przemawiał, to miałem jeszcze inne myśli, natomiast uważam osobiście, że w imieniu rządu ja widzę, że Szymon Peres jest człowiekiem, który będzie miał jeszcze bardzo dużo do powiedzenia. Po premierze Rabinie Szymon Peres jest najbardziej popularnym i lubianym przez Arabów. I o tym wszyscy wiedzą, już o tym się głośno mówi. To się rzadko zdarza, żeby takiego polityka z takiego pokolenia Żyda, może już nie tyle Palestyńczycy, co mi chodzi o Ligę Arabską, że ci w turbanach podchodzą do niego i całują się z nim. Czy widzieliście kiedyś Araba, żeby Żyda całował? A oni go całują. To coś znaczy, że ten człowiek, Szymon Peres, ma wielki mir wśród nich. I to przeważnie polityczny, tak byśmy to określili. Także ja osobiście postrzegam i mam tu jego wypowiedzi, które wskazują, że on podobnie się wyraża, tak jak Brzeziński w Wielkiej Szachownicy, że on widzi Bliski Wschód jako pokojowe mieszkanie nie tylko dla Izraela, ale także i dla Palestyńczyków, i dla wszystkich sąsiadów wokół. Bo ja myślę, że sami Palestyńczycy nie są zagrożeniem dla Izraela. Zagrożeniem bardziej są te wszystkie wokół mieszkające, których tu także brat wymienił. Natomiast ten pomysł, jak ja nazwałem, z piekła rodem, żeby wplątać Izraela w coś, co będzie dla nich pułapką, inaczej mówiąc. No Gog nie najedzie bez przyczyny, prawda? Gog nie najedzie za dobre uczynki mieszkających w Izraelu. Czy chcielibyśmy dożyć jeszcze czasów, które będą widoczne? No trudno powiedzieć. Każdy patrzy inaczej na zagadnienia, jakie są prorocko powiązane. Być może z tylu materiałów, wiadomości wyrwałem zbyt chaotycznie, niektóre tylko. tak połowicznie i pobieżnie i trudno mi nawet teraz już, nie chcę tutaj braterstwa przedłużać, żeby pokazać, jak dalece nasz Pan, Chrystus, dla mnie panujący, nie tylko kontroluje, ale cały czas ma pieczę nad wydarzeniami. Że te warunki, jakie zostały stworzone w wielu krajach, sytuacjach, one są przez naszego Pana kontrolowane. Nie myślmy, że to się dzieje przez przypadek. To się nic tutaj nie dzieje przez przypadek. Wszystkie rzeczy są dokładnie zaplanowane, a powiem inaczej, w stronie przeciwnej wydaje się, że to oni to planują i że Pan o tym nie wie. I na koniec